3, 4. 3, 4.
Dobra, to ja zaczynam. Cześć, dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu, Nasz Van. Dzisiaj mamy wspaniałych... Czemu się nie witasz?
Bo czekałem, aż mi powiesz, że wygrałem, a nie wygrałem.
A, Arek, tak, ja dzisiaj wygrałam, przegrałam w papier, kamień i nożyce. Dzisiaj mamy super gości, którzy trochę odczarowali nam Afrykę, Maroko. Maja i Michał, Van Paweł, cześć Wam.
Siema.
Cześć wszystkim.
Co tam u Was słychać? Czy jeszcze się nie roztopiliście z tych gorących upałów w Andaluzji?
No, jesteśmy w trakcie właśnie topienia się.
Tak, ale Maroko na pewno nas do tego przygotowało i gdzieś tam ta Andaluzja teraz trochę łatwiej nam idzie, przystosowanie się do aktualnych temperatur. Jest okej, myśleliśmy, że będzie gorzej, nie jest tak źle, najwięcej chyba mieliśmy jakieś 38 stopni, więc tak,
w cieniu.
Jest dobrze. W cieniu.
Ja cię kręcę. Dobrze, że na tym glampingu tam macie, gdzie chociaż się trochę schować i Karol z Martą mają te drzewka oliwne i trochę cienia, bo tak to nie
jest
idzie.
Basen, no, jest prysznic.
Jest basen, jest prysznic. Boże, cudownie. Słuchajcie, tak żebyśmy, no bo my was znamy i tutaj kumplujemy się i no i co nieco wiemy o was, ale nasi słuchacze trochę mniej, podejrzewam. Jakbyście mogli trochę opowiedzieć o sobie, kim jesteście.
Powiedzcie też, kiedy zaczęliście podróże i co było głównym powodem do tego?
No więc dlaczego zaczęliśmy podróże? Ponieważ bardzo lubimy podróżować. A jeśli chodzi o to, kim jesteśmy, to no myślę, że chcąc nie chcąc siedzimy w tej szufladzie vanliferów i myślę, że można nas tak nazywać, bo sobie na co dzień mieszkamy i podróżujemy w samochodzie.
Już od półtora roku.
Tak, właśnie. Jak pytałeś, kiedy zaczęliśmy, to był kwiecień 2022, no więc tam powiedzmy półtora roku.
I tak sobie żyjemy. Są za nami już trzy podróże. Pierwsza była na Lazurowe Wybrzeże, gdzie kończyliśmy Vana. Później była podróż do Estonii przez całe wybrzeże Bałtyku, przez Litwę, Łotwę i Estonię. No a teraz ta druga, już najdłuższa nasza podróż, bo to już jest ponad pół roku. Przejechaliśmy tak naprawdę całą Europę aż do Algeciras, z którego przypłynęliśmy promem do Ceuty. No i tak znaleźliśmy się w Afryce i przejechaliśmy do Maroka.
A jeszcze pytaliście, o ile dobrze pamiętam, skąd pomysł na Van Life, dlaczego i w ogóle. No tak jak już wcześniej mówiłem, że lubimy podróżować, no ale poza tym to pandemia też na to wpłynęła, tak? Poodwoływano nam kilka lotów, co nam się nie podobało i stwierdziliśmy, że jak sobie zrobimy Vana, to nikt nas nie odwoła i tyle, myślę.
No to... i tak, no i jeszcze pomysł na Van Life zrodził się z waszego Wantura,
który...
No, tak było.
Który wyświetlił się, algorytm YouTube'a nam wyświetlił na takim znanym kanale podróżowanie przez wiadomo jaką literę.
No i Kasia, Łukasz, ściskamy. Kasia z Łukaszem
tak,
byli naszymi gośćmi w pierwszym sezonie.
Tak, no i tak właśnie zobaczyliśmy ekipę Nasz Van, stwierdziliśmy, kurde, jak oni mogli to zrobić, no to my też możemy.
No i zaczęliśmy robić. Wiesz, easy peasy.
Dokładnie. Co prawda nie tak szybko jak wy, bo nasza budowa naszego Van Pawła zajęła nam 10 miesięcy, ale wyruszyliśmy, jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni za pokazanie nam tego.
To jeszcze w tym miejscu chciałbym zapytać, dlaczego Van Paweł?
No to jest wielkie imię dla wielkiego pojazdu.
Cudownie. Znakomita.
Dość enigmatyczna odpowiedź, ale musi wystarczyć.
Dobra, kochani, a skąd w takim razie w tym wszystkim Maroko? Rok temu wszyscy gnali do Turcji i tam był wielki boom na Turcję. W tym roku zauważyliśmy, że bardzo dużo ekip polskich pojechało do Maroko. Pamiętam jak jeszcze w zeszłym roku nagrywaliśmy właśnie podcast z Kasią i z Łukaszem właśnie z podróżowanie. To gdzieś tam się śmialiśmy, że że trochę to samo ludzie słyszeli, jak się jechało do Turcji, że przecież tam was, nie wiem, zamordują, nie wiadomo, co tam się stanie, że to jest takie nieznane, egzotyczne, no i niebezpieczne.
Tak, tubylcy z łukami.
Tak, i okazało się, że to jest super, super kraj, mega przyjemny, mega przyjazny. A teraz w tym roku wszyscy pojechali do Maroko. No i znowu, to nie był do tej pory często odwiedzany kraj. To nie była pierwsza myśl, jaką ludzie myśleli, żeby pojechać vanami. Skąd u was ta decyzja, żeby w tym roku pojechać tam?
Wiecie co, to wzięło się z tego, że byliśmy już kilka lat wcześniej w Marrakeszu samolotem. I bardzo nam się tam spodobało, cała ta kultura, klimat i tak dalej. To jest pierwszy powód. Drugim powodem myślę, że jest to, że po COVID-zie po prostu Maroko się otworzyło. Można tam było wpłynąć, wjechać. Wcześniej nie było to możliwe.
No i też to, że byliśmy na targach w Poznaniu kamperowych na Caravan Salon i właśnie tam poznaliśmy wielu vanliferów i zrobiła się cała ekipa, która jechała tak naprawdę do Maroka i chciała zdobyć kontynent Afryki. No i faktycznie stwierdziliśmy, że to jest po prostu super opcja na zaznanie czegoś nowego. Europa już była mniej więcej dla nas znana, bo podróżowaliśmy po niej samolotem czy autem, czy nie kamperem. No i stwierdziliśmy, że dobra, jakby podejmujemy to wyzwanie i jedziemy do Maroka. No i jak się okazało, to nie było aż tak trudne. Oczywiście początkowa decyzja była stresująca, chociażby dla mnie, bo jednak to jest przekraczanie granicy. My aktualnie już nie pamiętamy o tym, że trzeba zabrać paszport albo że w ogóle jest jakaś odprawa i że celnicy się sprawdzają, ale faktycznie jakby to nie było aż takie straszne, jak piszą.
Okej, okay, a oprócz paszportów, czy przygotowaliście się w jakiś specjalny sposób? Jakie specjalne dokumenty były potrzebne? Szczepienia?
Wiesz co, tak, tak naprawdę z takich rzeczy, które są potrzebne, to jest zielona karta. Jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu, to jest potrzebne z tego, co wiem, poza Unią Europejską, po prostu każdy samochód musi mieć wyrobioną taką dodatkową zieloną kartę, bo bez tego po prostu nie wpuszczą pojazdu do kraju. Czy my się jakoś przygotowywaliśmy specjalnie?
Chyba tu sprostuję, bo wydaje mi się, że wpuszczą, ale trzeba wykupić wtedy drogie ubezpieczenie na miejscu. I to się kompletnie nie opłaca. Zielona karta w Polsce jest do kupienia u każdego ubezpieczyciela i wychodzi to o wiele taniej po prostu.
Tak, no jeśli chodzi na przykład o przepłynięcie, tam tak naprawdę sobie myślimy, że zmieniamy kontynent i w ogóle wow. A tak naprawdę ten bilet na prom to się kupuje, jakby się kupowało bilet na tramwaj, nie? Że tam się pytają ciebie, na kiedy chcesz, może być dzisiaj, no za godzinę jest dobrze, no jest okej.
Okay. Nie jak na tramwaj, bo każdy dostawał butelkę szampana, więc jakby każdy dostał butelkę szampana kupując bilet na tramwaj.
No. Ja sobie wyobrażam te kolejki do tramwaju w Warszawie czy w innym mieście w Polsce.
No, nasz szampan jeszcze leżakuje w piwniczce.
Ale faktem, jeśli ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście podamy dokładne namiary, gdzie najlepiej i najtaniej kupić razem z szampanem i z ciasteczkami bilet, który jest otwarty, co jest fajne tak. Do Maroka. To u Carlosa w Algeciras. I my wybraliśmy, jest parę opcji, my wybraliśmy przepłynięcie z Algeciras do Ceuty, czyli do enklawy hiszpańskiej w Maroko, w Afryce, przepraszam. Czyli tak naprawdę przypłynęliśmy do Afryki, ale byliśmy jeszcze tak naprawdę w Hiszpanii, więc czekała nas granica pomiędzy Europą a Marokiem. Wiele osób nam mówiło, że możemy tam stracić więcej czasu. Dla nas w sumie wyszło tak naprawdę identycznie to. Przy wjeździe nie czekaliśmy w ogóle, przy wyjeździe może z godzinę. I faktycznie nie, tak naprawdę pytali nas tylko o to, czy mamy jakieś niebezpieczne rzeczy w vanie, czy oczywiście mamy narkotyki, czy mamy drona.
Tak, bo to też jest dosyć istotne, że w Maroko ma restrykcyjne prawo, jeśli chodzi o użytkowanie drona tam i właściwie tego drona nie można w ogóle wwieźć. I oni nie przeszukują samochodu szukając tego drona, ale po prostu się pytają i zakładają, że jak się powie, że nie, to się nie ma, więc myślę, że później w przypadku ewentualnego użycia takiego drona mogłyby być jakieś problemy.
Jeśli chodzi jeszcze o jakieś rzeczy, które nie wiem, nie można wwieźć, no to jest ograniczenie 1 litra alkoholu, Co prawda u nas tego spytali tylko, czy mamy alkohol, pokazaliśmy tego właśnie szampana i jakby powiedzieli okej. Nie, naprawdę to było tak na... To było tak naprawdę otwarcie dwóch, trzech szuflad, wejście psa i to był koniec.
Okej, czyli wchodzili tak czy inaczej, wchodzili do vana i...
Tak. Ale wszystko odbyło się, że tak powiem, w przyjaznej atmosferze. Tam pan celnik przeglądał TikToka, jak oglądał nasze paszporty przy okazji, więc raczej luźno.
A czemu zdecydowaliście się przepłynąć do Ceuty, a nie bezpośrednio do Tanżiru?
Do Tanżiru.
Wiesz co, bo przeczytaliśmy, w sensie zanim kupiliśmy te bilety tam, gdzie je kupiliśmy, to przeczytaliśmy w internecie, że tam jest najtaniej. W sensie ten dystans Algeciras i Ceuta to jest najtańsze połączenie, ale tam chyba były bilety w tej samej cenie do Tanżiru. No nie pamiętam.
Nie, bo różnica jest taka, że do Ceuty jest, my płaciliśmy 260 euro w dwie strony i to jest bilet open, czyli możemy wjechać i wyjechać, o której chcemy.
W jaki dzień chcemy?
W jaki dzień, o której to było chyba na pół roku, w sensie te bilety. A do Tanżiru wiem, że na przykład The Big Five Family płacili chyba 310 euro. Jest różnica, dajmy 40 euro czy 50 właśnie pomiędzy tymi połączeniami. My wybraliśmy najtańszą opcję po prostu ze względów budżetowych.
Okej, okay, a czy jest ta cena jest też uzależniona od, nie wiem, wielkości samochodu, od ilości osób?
Od ilości osób.
Od ilości osób, tak, od wielkości samochodu. Oni chyba mają dość elastyczne ramy, co jest vanem łamane na ciężarówką. W sensie myślę, że wszystko, co jest większe od transportera i transporter, to już jest van.
Dokładnie.
I nikt nas nie pytał, czy to jest camper, bus, czy tam cokolwiek.
Tak, z tego co wiemy, to wszystkie ekipy płaciły tak samo, jeśli chodzi o właśnie kupno biletów u Carlosa w Algeciras.
No dobra, no ale to powiedzcie tak, no bo udało się kupić u Carlosa bilety, szampan się zaczął chłodzić, ciastka zjedzone, ale jak się tak naprawdę zaplanować taką trasę? Czy wy szukaliście jakoś miejsc, nie wiem, czytaliście przewodniki? Jak wy przygotowaliście się do tej drogi? Tak już nie mówię o ubraniach, ale mówię o podróży.
Wiesz co, tak prawdę mówiąc, to tak się umiarkowanie przygotowaliśmy. W sensie szukaliśmy po prostu na Google Mapsie jakichś takich polecajek na różnych blogach podróżniczych i po prostu zostawialiśmy sobie pineski w Google na mapie i na podstawie tego jakoś tam kombinowaliśmy trasę.
Tak. Ja z mojej strony jeszcze pamiętam, że kilka ekip wcześniej przyjechało do Maroka niemieckiego pochodzenia, bo też ich gdzieś tam obserwujemy na Instagramie i wiem, że od nich braliśmy niektóre miejscówki, ale też nie wiem, my na przykład Michu się interesuje architekturą i na przykład to są trudne zagadnienia, jeśli chodzi o zaplanowanie takiej trasy pod względem na przykład architektury. I Michu, na przykład się odzywałeś do Mamma Group, tak?
Tak, jest jakieś tam stowarzyszenie architektów w Casablance. Oni też mieli po prostu mapę, akurat mnie interesuje modernizm, no więc jakby oni mieli taką mapę przygotowaną, różnych punktów gdzieś tam rozmieszczonych, to też naniosłem na swoją mapę. Ale tak naprawdę to, przepraszam, głównie się posługiwaliśmy Google Mapsem. I po prostu jakieś tam pineski sobie rzucaliśmy. Też wiedzieliśmy na pewno, że chcemy jechać na południe, bo my wjechaliśmy w styczniu, czyli to jest tak naprawdę środek zimy. No i nasz pomysł z początku był taki, że jedziemy na zimę do Maroka, będzie ciepło. Otóż nie. Otóż w Maroku jest zimno, chłodno. To jest kraj, który w dużej części jest pokryty górami, na północy również. I nasz plan był taki, żebyśmy sobie po prostu zjechali przy oceanie na południe, bo przy oceanie było mniej zimno.
No i tam też jest najwięcej miast, więc tak. Na początku naszej podróży, tak naprawdę przez pierwszy miesiąc zwiedzaliśmy bardzo dużo miast, bo jest tam i Rabat, i Casablanca, El Jadida, aż do Agadiru tak naprawdę, a dopiero za Agadirem tak naprawdę robi się fajnie dla nas, jest przepiękna przyroda, natura i robi się dziko, w sensie nie naprawdę tak afrykańsko. No i już są zupełnie, zupełnie dzikie tereny bez ludzi, chociaż w Maroku to jest trochę niemożliwe, bo...
Zawsze ktoś gdzieś idzie i nigdy nie wiadomo skąd, dokąd i dlaczego. Tam po prostu ludzie chodzili, że bałem sikać za samochodem. Będąc sam na jakimś tam pustkowiu, bo zaraz jakiś ktoś będzie szedł, nie wiem, owcami czy inną pozą. Tak,
dokładnie. Możesz być na naprawdę najodleglejszym miejscu w Maroku, a i tak zaraz tam się ktoś pojawi.
Ktoś będzie gdzieś szedł.
Mają dokładnie, radar wyczulony już na turystów.
Nie jest to nic złego oczywiście, ale faktem jesteś na jakimś dzikim miejscu, a i tak ktoś się zawsze pojawi.
No też wracając do tego oceanu, tej naszej trasy, jaką sobie planowaliśmy, to już będąc tam te 3 miesiące i objeżdżywszy to wszystko, jeśli takie słowo istnieje, też proponowałbym nie wiązać jakichś dużych nadziei z oceanem, bo tak naprawdę to wybrzeże na północy jest dość mocno zabudowane. Też wiemy, że ciężko jest ze spaniem na dziko, w ten sposób, w jaki my preferujemy. I zdarza się, że po prostu policja przyjeżdża i mówi ci, że jest niebezpiecznie z jakiegoś powodu i każą sobie po prostu gdzieś jechać. Więc tak naprawdę to jest od samej północy, powiedzmy od Tangeru, aż gdzieś tam w okolice...
Agadiru.
No tak, powiedzmy Agadiru, ale też... No nie, no w sumie...
A do Agadiru mniej więcej faktycznie było tak, że jeśli policja przyjeżdżała, no to mówiła, że tutaj jest niebezpiecznie z jakiegoś powodu. Czy my się domyślamy, że to chodzi po prostu o przemytników, którzy jeżdżą, chcą się dostać do Europy łodziami. No i przemytników też oczywiście znanego narkotyku z Maroka. Więc jakby można było oczywiście tam stanąć, gdzieś tam na dziko, ale to się zawsze wiązało z tyłu głowy, że może ta policja przyjechać. I oni wręcz chcieli, żebyśmy my jechali do miasta, bo oni twierdzili, że w mieście jest bezpieczniej. A gdzie wiecie, jakby van life zupełnie dla nas w Europie jest zupełnie czymś innym, że to właśnie w dzikości jest nam bezpieczniej, a miast nie lubimy.
To jest fajnie, że poruszyłaś temat bezpieczeństwa, bo naszym zdaniem w Maroku jest bezpieczniej niż w Europie.
Serio?
Serio, tam... Tak, no naszym zdaniem tak. Ja się tam czułem, jakbym mógł zostawić, wiecie, auto otwarte i sobie iść na spacer. I byłoby spoko. Ja myślę, że mimo, że tam tych vanów trochę jeździ, ale na pewno nie tyle, co powiedzmy, nie wiem, na południu Hiszpanii, to jakby ci ludzie nie reagują na to jakoś takim potężnym zainteresowaniem, nie wiem, nie pukają ci w auto, nie wchodzą do niego, nie przyglądają się. A z drugiej strony, jak Maja mówiła o bezpieczeństwie w miastach, to w Maroku jest bardzo popularna instytucja takiego parkingowego. To jest jakiś losowy człowiek z odblaskowym elementem ubioru, który mówi, że tu parking kosztuje tyle i tyle, a ty mówisz, że kosztuje tyle minus X i się dogadujecie na jakąś cenę i on tego auta zwykle faktycznie pilnuje.
No i dlatego też zwiedzaliśmy miasta w Maroku, bo po prostu wiedzieliśmy, że jesteśmy na parkingach strzeżonych. Dokładnie. I faktycznie, czy to w Marrakeszu, czy w Fezie, jakby nie baliśmy się zostawić tego auta, bo po prostu był zawsze ktoś przy nim. Więc to jest super opcja na zwiedzanie też miast, bo faktycznie w Europie raczej tego nie robimy.
No i poza tym wszędzie jest cała masa policji różnych tam rodzajów, żandarmerii przez jakieś... I turysta na pewno tam jest bardzo dobrze chroniony, bo Maroko się utrzymuje w jakiejś znacznej części po prostu z turystyki i nie chcą sobie pozwolić na jakiś taki nieprzyjemny wypadek, więc policja tam jest obecna.
Mam w sumie taką anegdotkę. Byliśmy właśnie też nad oceanem, niedaleko Tagazu, gdzie były surferskie zawody. No i o 7 rano ktoś nam łapie za klamkę. I wiecie, to już było luźno po miesiącu w Maroku, gdzie ja byłam już taka uspokojona, że przecież jest tutaj tak bezpiecznie, że w ogóle chill. Ale mówię, Jezus, Michał, jakby...
Michu, bądźcie!
To właśnie dokładnie tak było.
Tak było.
Bo ja ogólnie bardzo dobrze śpię w wanie, ale od zawsze jestem bardzo czujna w nocy. I ja mówię, Michu, ktoś nam łapał za klamkę i jakby co jest, nie? Ja oczywiście zrana po prostu.
Michu
tak
ledwo
powiem.
Oko otworzył.
Michu tam już mówi, dobra, idź spać, nie? No i rano się okazuje, że obok nas stanęli ludzie z Niemiec chyba? Którzy byli dokładnie tym samym autem, z tymi samymi oknami. I po prostu koleś wyszedł rano załatwić sobie swoje potrzeby i po prostu się pomylił i faktycznie złapał za tą klamkę naszą. Po czym byli z jakimś swoim ziomkiem Marokańczykiem i ten koleś został po prostu...
Byłem oburzony, że w ogóle mogliśmy śmieć, pomyśleć, że ktoś w Maroku by nam chciał coś zrobić nieprzyjemnego.
Tak, i mówił, że faktycznie są takie kary dla Marokańczyków, którzy coś by zrobili turyście, że no po prostu oni się tego nie chcą podejmować i jest to super bezpiecznie, jeśli chodzi o, o turystów.
Wow.
Super. Wow.
Kurczę,
to...
powinni...
W sensie nie spodziewałam się tego, to naprawdę mega.
No, kurczę, no my też się obawialiśmy. Kasia,
maczety nie trzeba brać ze sobą jako...
zabezpieczenia.
Jako zabezpieczenia, bo wszyscy nam mówili, jak wspominaliśmy kiedykolwiek o Maroko, że nie, no to jest dziki kraj, maczeta... Bez maczety się nie ruszajcie, no nie na tej zasadzie.
Nie, no myślę, że
dlatego
kraj
na samym początku
jest...
powiedziałam, że odczarowaliście gdzieś tam to Maroko. A powiedzcie, jak jest z ludźmi? No bo już wiemy, że jest bezpiecznie, ale jak jest z ludźmi? Jak ci ludzie reagują, jak widzą polskie tablice? I co oni?
Pytają się Bolanda.
Bolanda.
Lewandowski i tego typu klimaty, więc generalnie ogarniają, myślę, gdzie jest Polska na globusie.
Że jest Polska i że jest taki ktoś jak Lewandowski, bo Lewandowski to za każdym razem Lewandowski, Lewandowski. I w większych miastach też zagadywali coś o Biedronkę, nie? Jakieś były...
O Biedronkę?
Ale to w jakichś takich turystycznych miejscach, wiecie, już tam mieli wyuczone pewnie kwestie po polsku.
Tak, jakieś takie niby śmieszne rymowanki, które mają skłonić do wejścia do sklepu.
Ale wracając do ludzi, to naszym zdaniem ludzie byli fantastyczni i coś, co byśmy chcieli jakby poruszyć o tych ludziach, bo wiemy, że to jest dla nich ważne, to jest religia. Prawie wszyscy w Maroku wierzą w islam, co widać w ich codziennym życiu. Poprzez na przykład jak przyjechaliśmy, też potrzebowaliśmy parę dni, żeby się do tego przyzwyczaić, do nawoływań do modlitwy. Z tego co pamiętam, to jest 5 razy dziennie i faktycznie po prostu słychać nawoływanie mezuina do modlitwy. Czasem to brzmi ładnie, a czasem mniej ładnie. Można się przestraszyć rano o wschodzie. No więc ta religia jest bardzo ważna. Też dużo kobiet chodzi w chustach, mimo że to nie jest obowiązkowe, to bardziej zależy od rodziny. Rodzina swoją drogą też jest bardzo ważna dla Marokańczyków. Te wszystkie struktury są kluczowe dla nich i dla ich jakiegoś przetrwania. Byliśmy w kilku marokańskich domach, udało nam się dostać na jakiś posiłek czy wizytę i myślę, że ta marokańska gościnność jest taka, że polskie babcie to się mogą chować pod stół.
Serio?
W sensie serio, te słowa mają wagę, ale są prawdziwe.
Jezu!
My też byliśmy zdziwieni, bo pierwsze nasze zetknięcie z marokańską rodziną było w Safi, zresztą pewnie dojdziemy do tego tematu zaraz, ale tam nas zaproszono na piątkowy kuskus. Oni zawsze w piątki jedzą kuskus, tak, to jest wielkie danie, jeden talerz na całą rodzinę, je się to zazwyczaj rękoma lub łyżką i po prostu to jest czas, kiedy... Rodzina spędza wspólnie czas, kiedy tak rodzina jest razem.
Rozumiemy.
Dokładnie. Tam było tak, że właśnie przyszedł ten kuskus. To było 1,5 kg kuskusu z milionem różnych dodatków, włącznie z daktylami, mięsem i cukierkami na tym. Jakby super wypas. I my już zupełnie pełni jesteśmy, a oni mówią, nie, 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 to nie koniec. I zaprowadzają nas do kolejnego pokoju, gdzie jest kawa, no to w takim polskim znaczeniu kawa oczywiście, rozumiem.
Jakieś ciasta, słodycze, herbaty.
Naleśniki.
Tak, te marokańskie domy się składały głównie z salonów.
Tak.
W sensie, że to jest salon jeden, salon dwa i oni po prostu, żeby nie tracić czasu na sprzątanie zastawy, to tam już jest kolejne jedzenie, yes. Zapraszam do innego.
I tylko kom, czyli jedz.
Tak.
No i jakby z takiej uczty wychodziliśmy super pełni i super przesłodzeni, bo faktem, jeśli chodzi o jedzenie w Maroku, no to wszystko jest z cukrem.
Wszystko jest z cukrem.
Tak, w sensie ta ich dieta Marokańczyków, ja myślę, że ona jest bogata w warzywa i jakieś takie produkty nieprzetworzone, co na pewno jest bardzo zdrowe, no ale niestety jest też bogata w cukier i z tego, co się orientowaliśmy rozmawiając z Marokańczykami, to wiemy, że wielu z nich ma problemy właśnie z cukrzycą czy z uzębieniem.
A skoro wspomnieliście o tym, że no Maroko jest naprawdę religijne i muzułmańskie, to Maju, jak ty się czułaś tak naprawdę w nowej kulturze?
Może powiem tak, że chyba po po miesiącu dopiero w Essaouirze, czyli też w dość turystycznym miejscu. Wyszłam pierwszy raz bez Michała, gdziekolwiek zwana, i poszłam po pączki, bo to był tłusty czwartek i znalazłam te pączki. Ale fakt faktem jest taki, że nie nosiłam tam sukienek, krótkich sukienek. Raczej przygotowałam garderobę na to, że będę zakrywała czy dekolt, czy właśnie, nie wiem, spodenki, dopiero gdzieś tam przed kolano. I ja się tego trzymałam. Wiadomo, że w miejscach typu spoty surferskie czy miejsca turystyczne można bardziej poszaleć, ale jeśli my pojechaliśmy naprawdę w dzikie miejsca, gdzie nie było za dużo turystów, no to faktycznie pilnowałam się tego. Zresztą było tak mocne słońce, że nawet nie chciałam się rozbierać. Ja się przykrywałam, żeby po prostu nie spaliła nam się skóra. Więc co bym poleciła jeszcze komuś, kto by się wybierał do Maroko, to ja wziąłam za mało długich ubrań, lekkich z lnem, z wiskozą, i na pewno bym wzięła więcej koszul, bo to jest super ważne, żeby się okrywać, tym bardziej gdzieś tam właśnie przy tych terenach pustynnych.
Z tego też, co rozmawialiśmy wcześniej, no to pamiętam, że nie mówiłaś, że czułaś się jakby zagrożona, że coś ci się stanie, tylko bardziej chodziło o jakieś takie spojrzenia
Tak.
i czy komentarze słyszane gdzieś tam za plecami.
Tak, raz dosłownie na 5 minut mnie w Casablance Michu zostawił, no to już tam jakieś dwóch kolesi się do mnie przypałętało i coś tam chciało ode mnie, więc po prostu szybko do Michała robiącego foty podbiegłam. Ale myślę, że to niestety był jakiś tam wyjątek. Taką mam nadzieję, bo to pierwszy i ostatni raz się stało. Później już się czułam zupełnie bezpiecznie, ale fakt faktem pilnowałam się, jeśli chodzi o ubiór. Czego mi trochę brakowało? To jest też to, że jak się jest parą i jest się w Europie, no to normalnym jest chodzenie za rękę czy okazywanie sobie uczuć. Tego w Maroku nie ma i jakby pilnowaliśmy się też z tym, żeby tego nie robić na oczach publicznych, że tak powiem.
Że w dużych miastach to widać, ale też w ogóle w Maroku jest, z tego co zauważyliśmy, duży podział na płci. Na przykład wieczorami jest tak, że tam odpowiednikiem naszych, nie wiem, barów czy pubów, tam są kawiarnie, herbaciarnie, jest po prostu cała masa stolików i siedzi cała masa mężczyzn, którzy po prostu walą sobie tą herbatę z cukrem, nie wiem, oglądają mecz, grają w karty czy coś i tak naprawdę kobiet nie widać na ulicy wtedy.
Tak,
Już
ja
jest
byłam.
silny podział po prostu na to, że nawet jak widać, jak chodzą po mieście, to są to takie grupki albo kobiet, albo mężczyzn.
Patetów widzieliśmy właśnie w tych herbaciarniach. Ja zazwyczaj byłam jedyną kobietą, która tam wchodziła. A znowu babeczki i kobiety się zajmowały wtedy dziećmi i widzieliśmy je na przykład przy placach zabaw dla dzieci i one wtedy tam spędzały razem czas. Co też ciekawe, to w dużych miastach wiadomo zdarzało się, że Marokańczycy chodzili za rękę, ale częściej widzieliśmy kobiety chodzące za rękę niż pary chodzące za rękę. No bo to było tak, że koleżanki czy nie wiem, mama z córką, nawet już w takim podeszłym wieku, chodziły za rękę. I to było bardziej normalne, że tak powiem, niż chodzenie parą.
Jak byłaś jedyną kobietą w kawiarni wieczorem, nie było jakichś, nie wiem, spojrzeń dziwnych czy komentarzy? Czułaś się tak komfortowo?
Myślę, że komfortowo, nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, ale czułam się bezpiecznie. No,
No,
jakby trudno,
pozytywnie reagowali.
dokładnie, pozytywnie reagowali, tym bardziej, no, jakby nie oszukujmy się, widać po nas, że jesteśmy turystami i że nie jesteśmy stąd.
Słuchajcie, ja myśląc o podróży do Maroko, to co mnie najbardziej przeraża w tej podróży, to jest ilość bezdomnych zwierząt, ilość bezdomnych psów. I aż mam naprawdę teraz gęsią skórkę, jak sobie myślę o tym, że my mielibyśmy pojechać do Maroko statkiem, no bo musielibyśmy pojechać statkiem, to nie jest to ani na moje nerwy,
Statkiem, nie statkiem, tylko stadkiem.
ani na jego nerwy. W sensie on jest bardzo terytorialny i wiadomo, żeby co chwila warczał, a ja po prostu bym wszystkie te psy zabrała ze sobą do domu. Jak wy się odnaleźliście w tym klimacie?
No jest to ciężki temat, zresztą rozmawialiśmy przed tym podcastem, jak to ubrać w słowa. Jakby tych zwierząt faktycznie jest dużo. Jeśli chodzi o psy i koty, są wszędzie, tak? Są bezdomne i Wiadomym jest, że jadąc na dziką miejscówkę, spotykając takie zwierzęta, je dokarmialiśmy, przytulaliśmy i dawaliśmy wodę wszędzie. Ale nie da się im pomóc wszystkim. W sensie Maroko ma tyle problemów, które nie są rozwiązane, łącznie z tym, że po prostu jest tam bieda, że faktycznie te zwierzęta, jeśli chodzi na przykład o osły, no one są używane, nadal używane do po prostu pracy.
Myślę też, że nie jesteśmy w pozycji, żeby mówić tym ludziom, co jest, nie wiem, złe, dobre, etyczne, nieetyczne, podczas gdy mamy po prostu inne potrzeby, jesteśmy gdzieś tam w jakimś innym etapie rozwoju i możemy sobie bardziej pozwolić na myślenie o innych rzeczach i po prostu przyjęliśmy tę rzeczywistość taką, jaka była, tak, bo pomagaliśmy jakby na tyle, na ile mogliśmy, ale wiedzieliśmy, że świata nie zmienimy i tak samo też, że to jest długi proces, że tak powiem, rozwiązywania tego problemu bezdomnych psów.
Tu muszą wejść rozwiązania systemowe. To nie jest, nie wiem, rzecz na jedną fundację czy na schronisko. Niedaleko Tagazu jest prowadzone schronisko. Zresztą zastanawialiśmy się, czy nie jechać tam na wolontariat. I można to zrobić, zachęcamy do tego. Ale fakt jest taki, że po prostu wszystkim zwierzętom nie pomożemy. Wiemy, że też przez to schronisko, jeśli ktoś by bardzo chciał i znamy takie osoby, zaadoptować takiego psa, jest to możliwe, jest to trochę utrudnione ze względu na to, że to jest przejazd do Europy, ale jest to możliwe. No ale wszystkich zwierząt nie uratujemy i pierwszym pytaniem i najważniejszym pytaniem, jakie dostaliśmy wracając do Europy na hiszpańskiej granicy, to jest, czy nie mamy zwierząt z Maroka. Więc na pewno trzeba się przygotować na to, że no jakby na pewno będą o to pytać i to nie jest tak, że się przemyci jakiegoś kota czy jakiegoś psiaka.
Tak, pytali o to i szukali dosyć skrupulatnie. A wracając jeszcze do tych zwierząt, to jakby z naszych obserwacji koty są na pewno w lepszej pozycji. Bo
chciałam
one,
pytać, jak one w ogóle są traktowane, te zwierzęta w Maroku? Mm-hmm. No to, że jest ich bardzo dużo, to wiadomo, ale jaki jest ich stan i jak generalnie ludzie na nie reagują?
Wiesz co, no jeśli chodzi o stan, to weterynarzami nie jesteśmy, ale no widać było, że jednak część tych zwierząt jest chora. Jakichś takich ekstremalnie wychudzonych nie widzieliśmy, bo tak jak zacząłem mówić, że koty tam na pewno żyją spoko, o tyle, o ile mogliśmy to widzieć i tak jak mówię, nie jesteśmy weterynarzami, ale one wyjadają często jakieś rzeczy ze śmietników, czy ludzie im dają resztki. Poza tym kot, tego co chyba się orientujemy, może też zjeść, że tak powiem, większy wachlarz produktów, więc koty jakby były zadbane. Z psami było gorzej, bo pies jednak polegał na tej dobrej woli człowieka, co też było widać po tych psach, że nie spotkaliśmy tam żadnego agresywnego psa. Wszystkie były mega dobrze nastawione do ludzi. I tak jak mówiłaś wcześniej, że martwiłaś się podróży statkiem, Tadeuszem w sensie, to myślę, że to jest to zasadne, bo tamte psy są jednak dzikie i nie wiadomo, czego się po nich spodziewać. Też widzieliśmy, jak psy innych Van Lieferów były oszczekiwane przez takie grupy psów dziko żyjących i na pewno nie było to nic miłego dla właściciela i na pewno jest to duże jakieś wyrzeczenie łamane na dużą ilość stresu, którą i ty, i pies musielibyście wtedy przyjąć. A też chyba nie chodzi o to, żeby trzymać psa zamkniętego w wanie.
Dokładnie.
Więc myślę, że to jest możliwe, ale wymaga po prostu wyrzeczeń. Podróż z psem tam vanem i przygotowania.
Tak. Wiemy też, że dodając do dobrej retencji Michała, wiemy, że ludzie podróżujący na przykład z psiakami i idąc na spacer z nimi brali na przykład kamienie i po prostu odstraszali te watahy psów. Jakby trzeba się na to przygotować, że to zazwyczaj nie są pojedyncze psy, tylko to są grupy psy i one do ludzi są spoko, ale do innych zwierząt czasami niekoniecznie.
Nie widzieliśmy jakichś tam aktów takiej agresji, że tak powiem, fizycznej, bardziej jakieś tam oszczekiwanie.
Tak.
I też no właśnie to rzucanie kamieniami, to też z tym mieliśmy najpierw problem, że o Jezu, ci ludzie rzucają w psy kamieniami. No potem już nam się to opatrzyło, nikt nie rzucał w psy kamieniami, tylko gdzieś tam obok psów i to był sygnał dla psa, że jednak zachować dystans.
Ja chciałbym poruszyć jeszcze jeden, no dość ciężki temat, nie oszukujmy się, którym są, nie wiem, czy to są bezdomne dzieci, czy po prostu to są dzieci, które na turystach wymuszają. Nie wiem, czy one są jakby zaprzęgnięte do, czy to jest ich forma pracy, czy to po prostu one też walczą o przetrwanie. Więc jak wy w Maroku radziliście sobie z tematem małych dzieci, które cały czas podbiegały i coś chciały od was?
No, dla nas jest też to temat ciężki i trochę uciążliwy, bo faktem jest, że dla nas, jakby szczerze mówiąc, najsłabszym ogniwem Maroka to właśnie były te dzieci. Jakby my dzieci nie mamy i z początku nie potrafiliśmy zachować się przy nich i jakoś, nie wiem, ogarnąć tej sytuacji, jak sobie z tym poradzić, ale fakt faktem jest taki, że te dzieci przychodzą do ciebie, jak widzą kampera, to od razu podbiegają i proszą zazwyczaj o bonbon, czyli o cukierka lub o kawę, lub po prostu jakąś rzecz, którą widzą i kiedy masz otwartego wana. I to się nam zdarzało przy nalewaniu wody, przy po prostu podjeździe na jakąś dziką miejscówkę, czy nie wiem, podjeżdżaniu gdzieś na parking, czy na plażę.
Przede wszystkim warto byłoby zaznaczyć, że tak jak się pytałaś, te dzieci nie są bezdomne, one też nie były w żaden sposób wychudzone, łamane na zaniedbane. Oczywiście nie były to, powiedzmy, dzieci z jakichś zamożnych sfer, ale to były po prostu dzieciaki, które biegają po ulicy i się nudzą, i takich w Maroku są tysiące, jak nie setki tysięcy, i to jest po prostu normalne.
To jest też ciekawa sprawa z dziećmi w Maroku, bo one mają bardzo dużą wolność, jeśli porównamy je do dzieci w Europie. To było normalne, że my chodziliśmy spać około 23, a te dzieciaki jeszcze grały w piłkę obok naszego wana i to ileś razy się zdarzyło, że ta piłka trafiła faktycznie w wana. Więc trzeba zaznaczyć, że też po prostu te dzieci mają bardzo dużą wolność dawaną przez rodziców. I rozmawialiśmy później z różnymi matkami i faktycznie tak jest. Po prostu tak się wychowuje dzieci w Maroku.
A czy oni nie mają żadnej szkoły?
Nie no, mają, tylko że zaraz po szkole po prostu wychodzą z domu i wracają, powiedzmy, po północy czy po którejś tam godzinie i wszystko jest spoko. Ta szkoła to też jest ciekawe, bo w Maroku widać całą masę takich żółtych busów, to są takie marokańskie skulbasy, które wożą dzieciaki w tej wewce, więc te dzieci w tej szkole spędzają naprawdę dużo, dużo czasu. Ale jak już są poza szkołą, to płatają figle vanlajferom i nie tylko. Wracając do tego, na ile te dzieci potrafią być uciążliwe, to no, mieliśmy taką sytuację, gdzie nam po prostu stukały i pukały w samochód, mówiąc give money, give this, give that. Ale my postanowiliśmy, znaczy długo o tym myśleliśmy w ogóle przed wyjazdem i po prostu stworzyliśmy sobie jakąś tam taktykę, przemyśleliśmy, czy to jest etyczne, czy nie. I postanowiliśmy po prostu nie dawać tym dzieciom materialnych rzeczy z kilku powodów. Bo po pierwsze czuliśmy, że to jest poniekąd upokarzające dla tych dzieci, odbierające ich taką sprawczość i tą możliwość trzymania po prostu steru swojego życia, że będą nauczeni, że ktoś im coś daje, mimo tego, że one de facto nie zapewniają żadnej, nie wiem, usługi czy po prostu czegokolwiek, tylko po prostu daj.
Po drugie, nie chcieliśmy, żeby turysta się kojarzył zawsze z czymś, z prezentem, tak? Bo to nie o to chodzi, to tak samo jak Michał powiedział, to jakby odbiera sprawczość, odbiera też chęci do pracy w przyszłości, odbiera też uzębienie, są przez to jakieś problemy natury, że tak powiem, zdrowotnej, więc na pewno nie chcieliśmy dopuszczać do sytuacji, kiedy dajemy po prostu słodycze dzieciom. Jeśli chodzi o kasę, też nie chcieliśmy jej dawać. W większości sytuacji one prosiły o dirhamy, ale w miastach już czasem zaczęły się prośby o euro, więc no to już był też sygnał na to, że po prostu one są do tego przyzwyczajone.
Zostały nauczone po prostu przez turystów w dużej mierze z Europy Zachodniej, którzy gdzieś tam wspomagali te dzieciaki. I to, co my im dawaliśmy, uznaliśmy, że to ma dużą wartość, to jest po prostu jakaś nasza uwaga, czas, zaangażowanie. Po prostu rozmawialiśmy z tymi dziećmi. Pamiętam, że rozmawialiśmy, kto tam jest lepszym napastnikiem, czy Lewandowski, czy Ronaldo i tak dalej. I też widać było, że te dzieciaki, im to sprawia radość, są to zaangażowane. Przy okazji gdzieś tam one szlifowały te języki. Myślę, że to też jest ważne, że no, żeby po prostu mogły postawić w swoim życiu gdzieś tam ten krok dalej do przodu. Nie wiem, czy jeśli chcą, to próbować wyjechać z Maroka, może złapać jakąś lepszą pracę przez ten język. Myślę, że to jest dosyć dużą barierą. I też mieliśmy właśnie taką fajną historię a propos tych rozmów, że chyba to było pod Marrakeszem, w Marrakeszu pod Mediną, jakaś tam grupa dzieciaków do mnie podeszła i coś tam sobie gadaliśmy i w pewnym momencie kazali mi za nimi coś tam powtarzać. No i coś tam mówili, ja powtarzałem, nagle ja coś tam skończyłem powtarzać, oni wszyscy zaczęli klaskać i się cieszyć. I potem jeden z nich mi wytłumaczył, że właśnie przeszedłem na islam i wszyscy byli bardzo
serio?
Tak. A i też pytałem się wcześniej o to, czy to są jakieś zorganizowane grupy tych dzieci, czy to tam jest wiecie, jakiś mózg operacji. Słyszeliśmy takie historie, ale naszym zdaniem to wyglądało jak po prostu dzieciaki.
Spontaniczna grupka dzieciaków, która się bawi po szkole.
Jezu.
Dokładnie. No.
Ale czad! Ale... Wyobrażacie sobie coś takiego w Polsce, że podchodzi do ciebie grupka księży i właśnie
grupka
cię chrzci?
Grupka dzieciaków i właśnie cię chrzci.
No, myślę, że chyba w Polsce nie jest to aż tak proste, ale faktycznie później dowiadując się, jak przejść na islam, faktycznie wystarczy powiedzieć jakby świadomie tą formułkę i jakby przeszło się.
To już wystarczy. Mhm. I też myślę, że warto byłoby wspomnieć o poglądach dorosłych, rodziców tych dzieciaków i Dokładnie. Tam ich otoczenia na to, co one robią. Bardzo często jest tak, że im się to po prostu nie podoba tym dorosłym i po prostu ganiają te dzieciaki, żeby zostawiły turystów w spokoju i wiecie. I oni myślę, że też czują, że to nie jest dobre dla tych dzieci, żeby one się w ten sposób zachowywały.
Mhm. Otóż też raz widzieliśmy sytuację, kiedy malutka dziewczynka została wysłana przez swoją mamę. No i jakby takie sytuacje też się zdarzają, ale w większości raczej to były dzieciaki odganiane przez rodzinę. Ale ja chciałabym też powiedzieć jakby to, w jaki sposób pomagać świadomie i bez szkody innym, dla innych. Jakby no my się skupiliśmy na tym, żeby po pierwsze poświęcać czas dzieciakom, ale jeśli chodzi o pomaganie faktyczne, żeby kupować rękodzieło, kupować w małych sklepikach, na Medinach, które są prowadzone przez Marokańczyków.
No, rodziców tych dzieci.
Dokładnie. Często jakby facet w domu to jest jedyna osoba pracująca, więc nie wiem, my jak potrzebowaliśmy iść do szewca, to właśnie w Maroku to zrobiliśmy i tamtą usługę wykonaliśmy.
Tak, i nawet też nie targowaliśmy się o każde grosze, bo Maroko słynie z tego, że tam trzeba się targować i tak dalej, ale jak wiedzieliśmy, że cena jest taka, że nie jest to kompletne zdzierstwo, ale widzieliśmy, że ktoś jest po prostu rzemieślnikiem, to nie było to dla nas problemem, żeby zapłacić trochę więcej i tyle. Dla nas to są jakieś drobne, a tej osobie może to gdzieś tam poprawić komfort życia.
I byt. I faktycznie wybieraliśmy w większości przez 3 miesiące, może byliśmy 3 razy w marketach, ale tak to wszędzie zaopatrywaliśmy się na targach, na sukach i w Medinach, w małych klepikach, które mają wszystko i tak naprawdę, co ciekawe, w tych samych cenach, co w marketach, a czasem i tańsze. Więc myślę, że to od tej strony powinno się podchodzić. Usługi, kupowanie towarów, kupowanie kursów. My też byliśmy na przykład na kursie ceramiki, wiemy, że są kursy gotowania. Jakby każda z tych rzeczy to jest też świadoma pomoc.
No właśnie, a propos tej ceramiki.
Tak, no bo Maroko słynie z dwóch tak naprawdę rzeczy, bo to jest ceramika i dywany, a wy wybraliście ceramikę.
Jak to się stało, bo wy w ogóle tam zaginęliście w tym miasteczku i was przez tydzień widziałam, że robiliście swoją własną ceramikę. Jak to się stało i wy tam chyba w ogóle jakoś bardzo mocno w tę rodzinę weszliście.
Ja myślałem, że wy już tam zostaniecie na rok.
Wkręciliśmy się w koło garncarskie.
Tak. No historia zaczęła się tak, że to był czas, kiedy ja miałam urodziny i zawsze chciałam spróbować robić ceramikę. No a że byliśmy obok Safi, czyli najbardziej znanego miejsca słynącego z ceramiki w Maroku, no to stwierdziłam, no dobra, trzeba szukać. No i po prostu wpisałam Safi na Instagramie. Wyświetlił mi się polski sklep, który ma przepiękne dywany i przepiękną ceramikę, Safi Orient. No i napisałam po prostu do tej dziewczyny, nie znając jej jeszcze, czy jeśli mają w nazwie Safi, to czy może znają kogoś w Safi, kto uczy albo kto robi ceramikę i żebyśmy mogli po prostu zobaczyć, jak to się dzieje. No i faktycznie od teraz już jesteśmy, że tak powiem, znajomymi dobrymi i Karolina nam po prostu podała adres, gdzie mamy jechać, do Saida, do zupełnie nieturystycznego miejsca, gdzieś na końcu Safi, gdzie było ze 100 warsztatów garncarskich. I byliśmy w wiosce garncarskiej tak naprawdę. Stanęliśmy tam Wanem Pawłem, który był cały od gliny, bo tam było, wszystko było w glinie, wszystko. Jakby ja nie myślałam, że tak można, ale tak można, tam było wszystko w glinie, więc Wan Paweł też był w glinie i faktycznie mieliśmy tam zostać na 2 dni, zostaliśmy na tydzień i wyjeżdżaliśmy, oboje byliśmy super wzruszeni i wyjeżdżaliśmy z bolącym sercem i wiemy, że na pewno jak trafimy do Maroka kolejny raz, to z pewnością tam zawitamy ponownie. No ale tak, nauczyliśmy się tego robić i to jest też warto powiedzieć o tym, że Marokańczycy rozumieją rzemiosło w taki sposób super, jak to powiedzieć.
No są bardzo przywiązani do tradycji, tak, są dumni z tego, że oni to wytworzyli swoimi rękoma i dla nich to ma dużą wartość, bo oni to zrobili i mimo, że wiedzą, że mogliby na przykład, nie wiem, zarobić więcej pieniędzy, gdyby wprowadzili jakąś automatyzację pewnych procesów, to oni tego nie chcą, bo to ma być robione ręcznie, tak jak ich dziad i pradziad robił i tak ma być i widać było, że są z tego po prostu dumni.
Mhm. Przez to ta ceramika nie jest idealna, tak jak taką, jaką my widzimy w sklepie. Ona jest trochę bardziej chropowata, ma jakieś niedoskonałości swoje, ale myślę, że to w tym wszystkim jest też najpiękniejsze. Dokładnie. Też taka anegdotka kolejna. Pokazaliśmy im też handmade ceramikę, z której my jesteśmy super dumni, czyli Bolesławiec Polski. No i jak pokazaliśmy im, jak oni wytwarzają tą ceramikę, no to po prostu cały warsztat się śmiał. Tak. Wszystkim musieliśmy pokazywać później 10 razy ten filmik.
Kazali nam to pokazywać tym swoim kolegom i tam mówił jeden do drugiego, że patrz, to nie jest handmade, patrz, tu jest maszyna.
Tak, dokładnie, że to jest maszyna. No bo to jest z formy i że w ogóle, że jak to jest handmade i wiecie, no faktycznie jest tak, że bolesławiecka ceramika jest handmade, jeśli chodzi o malowanie, ale ona sama w sobie nie jest ręcznie robiona, więc no były śmiechy, ale no jakby wiecie, jakby obie formy są super poprawne i z obu ceramik jesteśmy bardzo dumni i faktycznie nasza zastawa po wizycie w Maroku się bardzo powiększyła i jemy z niej codziennie i jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu.
Tak, ja myślę, że to w ogóle było takie nasze najlepsze doświadczenie w Maroku, ta wizyta i po prostu czuliśmy, że byliśmy tak blisko z ludźmi i że to nie byliśmy traktowani jako turyści. De facto byliśmy turystami, ale po prostu czuliśmy się tam jakąś, już wiecie, po tym tygodniu tam spędzonym jakąś tam małą częścią tego świata.
Wiem, co masz na myśli, ponieważ po 4 tygodniach pod warsztatem też byłem mega ziomem już wszystkich dookoła, więc ja to zdecydowanie rozumiem.
Teraz po 6 tygodniach Patryk, mechanik nasz, mówi tak, to co, to jak wy pojedziecie, to tak smutno tu będzie, tak nudno, to będę wychodził i tak nikogo nie będzie pod warsztatem.
Z Saidem mamy do tej pory kontakt i faktycznie chcemy tam wrócić. Zresztą Said żartował, że tak dobrze nam szło, że jakbyśmy byli tam z 2 miesiące, to już by nas normalnie zatrudnił i byśmy byli masterami, jak to było mówione.
A może nie żartował.
Dokładnie. Więc... No, myślimy nad tym i jeśli ktokolwiek by chciał jechać do Saida, to też się polecamy, możemy podać, bo chcemy po prostu, żeby też zarabiali w ten sposób, bo to jest na pewno też duża pomoc i piękna przygoda dla wszystkich, którzy po prostu zobaczą to na własne
po prostu
oczy.
Wy wzięliście udział w kursie, tak? Na tej zasadzie, nic więcej, tak?
Znaczy się, no właśnie nie, bo to byliśmy jakby pierwszymi osobami, które były u nich w tym warsztacie. I to takie było, wiecie, w dosyć luźnej formie, że oni nam bardziej pokazywali, jak się to robi i potem nas sadzali i kazali robić, niż to był jakiś taki ustrukturyzowany kurs.
Tak, jakby to nie było nic profesjonalnie przygotowanego, po prostu wzięli, dali nam kaftany, które były całe urąbane już od gliny i powiedzieli, dobra, siadajcie i patrzcie, jak my to robimy i powtarzajcie.
Nie, no, tłumaczyli nam, jak się to robi i oczywiście oni byli profesjonalnie przygotowani, tak. Ale chodzi mi o tą formę nauczania, że...
To był kurs, bo my sobie tak to nazwaliśmy.
Experience.
To słuchajcie, to tak, ja mam takie, w sumie to, co mi chodzi po głowie, czy to oznacza, że po prostu każda osoba, która jedzie do Maroko i znajdzie jakąś takie miejsce, może liczyć na to, że ktoś im na przykład pokaże, jak to się robi. W sensie gdzieś tam, no właśnie taki kurs mały, nie wiem, przejdzie. Czy to właśnie z tego garncarstwa, czy no wiadomo, no te dywany też gdzieś tam są bardzo, w sensie dywany i garncarstwo to są te dwie rzeczy, które jak myślę o Maroko, to jest właśnie to. Rozumiem, że to jest powszechne, że można iść i się tego nauczyć.
Wiesz co, moim zdaniem i tak i nie, bo no to też myślę, że jest dość istotne, jak turysta jest traktowany w Maroku. I to też jest dosyć złożone zagadnienie, bo mówię, że można sobie wejść i to po prostu zrobić. To nie do końca tak jest. Ja myślę, że trzeba kogoś znać, kto da ci namiary do tych ludzi, bo każdy, kto cię nie zna, a powiedzmy zgarnie się z ulicy, będzie chciał od ciebie za to, wiesz, pieniądze. I tak właśnie zauważyliśmy, że w tym Maroku były takie dwie grupy ludzi. Jedni to są ci, którzy chcą wszystkie twoje pieniądze, a drudzy to są ci, którzy nie chcą żadnych twoich pieniędzy. Okay. I nie ma nic pośrodku. Nie ma, że coś jest tyle warte, to tyle za to płacisz. Tylko albo wszystko, albo nic. No i też często patrzą na turystę, no krótko mówiąc, jak na takiego głupka, który, wiecie, tam wszedł i chodzi jak we mgle.
No chodź, zaprowadzę się gdzieś.
Tak, i za darmo. Mimo, że już masz z tyłu głowy, że to na 99% nie jest za darmo. I my tam po tych 3 miesiącach już tym też troszkę byliśmy zmęczeni, że nie wiem, idę sobie kupić marchewkę na stragan, a tam ktoś mi woła, welcome to Maroko, i że on mi coś koniecznie musi pokazać.
Bo na przykład jesteśmy aktualnie w jakiejś bardziej turystycznej miejscówce, bo oczywiście to się zdarza w większości w turystycznych miejscach. Jak byliśmy gdzieś tam w dzikości, to raczej właśnie było po stronie tego, że chcieli nam pokazywać, chcieli, żebyśmy weszli do rodziny, chcieli nam pokazać, co oni tworzą, a nie typowo nastawieni na kasę. Też islam jest taki, że jakby oni bardzo dużo chcą dawać, bo twierdzą, że Allah im to wynagrodzi. Więc jak my weszliśmy do tych warsztatów ceramicznych i na przykład mówiliśmy, że o, ale super coś zrobiłeś, ale super wazon. I oni wszystko chcieli nam dawać za darmo. A ja mówię, ej, jakby my jesteśmy w wanie, my mamy 3 miesiące podróży przed sobą, my jakby nie możemy tego zapakować. No i faktycznie było tak, że oni za każdym razem powtarzali to, że oni będą wynagrodzeni przez to. I że nie chcą za to pieniędzy i że to jest dla nas i tyle. Musieliśmy im niestety podziękować w jak najmilszy sposób, jak potrafiliśmy, no bo po prostu nie mogliśmy tego przyjąć. Ale w Marrakeszu takich zdarzeń myślę, że po prostu się nie spotka.
No też trzeba mieć sobie taką asertywność, chodząc po tych dużych miastach. Nie jest tak, że ktoś cię raczej wciąga za rękę do sklepu, ale mają takie, powiedzmy, metody perswazji mało przyjemne dla Europejczyka i trzeba po prostu wyrobić sobie na to jakąś odporność. I rozumiem, że dla kogoś, kto na krótszy czas tam przyjeżdża, może to być takie szokujące. No my już się na to gdzieś tam uodporniliśmy.
Ale też ostatnie zdanie, które dopowiem, myślę, w tym temacie, to jest też to, że jak byliśmy parę lat temu wcześniej w Marrakeszu, to zauważyliśmy, że faktycznie te metody sprzedażowe wtedy były o wiele bardziej agresywne. Teraz już faktycznie oni się bardziej dostosowują do turystów i nie są aż tak nachalni.
Nie są po prostu mili. Chociaż też są tacy, którzy są niemili po prostu, że po zapytaniu, ile coś kosztuje, to oni już, wiecie, są bardzo nastawieni na to, że to już właściwie jest sprzedane i jakoś wymuszają na tobie zakup. Ale myślę, że to są takie kwestie, które są jak najbardziej do przeskoczenia, przeżycia i tyle.
Dokładnie.
Słuchajcie, ale wracając do van life'u. Jak ten van life jest przygotowany w ogóle? W sensie jak Maroko jest przygotowane na van life? Jak z wodą? No bo przecież to jest Afryka. Jak z wodą? Jak ze zrzutami? Jak to ogarnąć?
No to tak. Maroko jest przygotowane na van life, bo kempingów jest całe multum i te kempingi są naprawdę obładowane turystami i van lifersami z Francji.
Czekaj, bo Michusiek krzywi.
No wiesz co, to są głównie emeryci.
Emeryci francuscy, ale jakby my nie widzieliśmy tak załadowanych kempingów nigdzie, więc To był też pierwszy kraj, gdzie my korzystaliśmy z kempingów w ogóle, i bo były one tak tanie, że mogliśmy sobie raz na jakiś czas pozwolić na ten ekskluzywny experience z basenem. Tak. Więc na przykład sobie zrobiliśmy przerwę podczas zwiedzania Sahary i pojechaliśmy na kemping z basenem, co jest naprawdę no, dużym dla nas luksusem, bo były tam takie temperatury, że dało to nam bardzo dużo ukojenia. I tak z ciekawości, no to taki kemping dla dwóch osób i dla jednego vana kosztował jakieś 30 zł, więc to naprawdę są bardzo małe koszta. Więc można oczywiście robić serwisy na kempingach. Tam są normalne zrzuty toalet, wszystko jest. Jeśli chodzi o wodę, jest to kraj, gdzie jest islam, więc woda dostępna jest tak naprawdę wszędzie. I to nie jest ta stereotypowa Afryka, gdzie nie ma wody, bo nawet jadąc na Saharę, na pustynię, przewodnik nam powiedział, że tam, gdzie jest pustynia, tam zawsze jest woda. I to nawet lepsza, bo jest filtrowana przez piasek. I okay. Na pustyni były studnie.
No, wracając do tej wody islamu, to tak jak Maja mówiła, to jest bardzo ważne, ponieważ przed każdą modlitwą muzułmanin powinien się umyć. Jest to tym bardziej mnie denerwuje, jak ktoś z Polski nazywa osoby będące w religii islam, powiedzmy, brudasami, bo to są od tego bardzo dalecy, bardzo ładnie pachną.
Tak, więc z wodą nie mieliśmy żadnych problemów, tam są wszędzie źródełka, na każdej drodze, na każdej stacji można było zatankować tą wodę. I
były jedynie obszary, na których była intensywnie uprawiana rola, gdzie był faktycznie problem z wodą, bo po prostu to wszystko było wpompowywane w te pola, to tam rzeczywiście był problem z wodą, ale to był jakiś tam mniejszy obszar. Więc można przyjąć, że jako tako z wodą nie było problemu, przynajmniej o tej porze roku, o której my byliśmy. Nie wiemy, jak tam wygląda lato.
Jeśli chodzi o zrzut toalety, to albo robiliśmy to na kempingach, ale w większości robiliśmy to po prostu na stacjach benzynowych, gdzie po prostu szło się z toaletą. Z kasetą do toalety i nie mieli z tym problemu, pytaliśmy wielokrotnie. Tam też w Maroku są bardzo popularne toalety publiczne i na przykład w Tagazu normalnie można było iść do toalety publicznej i wejść z kasetą, płaciło się tam złotówkę za wejście do toalety publicznej i po prostu się opróżniał tą kasetę. Najtrudniej było ze zrzutem szarej wody i jeśli nie robiliśmy tego na kempingach, no to po prostu robiliśmy to w naturze. Używaliśmy ekologicznych środków i tak się też przygotowaliśmy na Maroku. Wzięliśmy wszystko ekologiczne i fakt jest taki, że po prostu mieliśmy otwarty kurek.
Ale myślę, że to też nie była duża szkoda dla środowiska w porównaniu do tego, jakie rzeczy gdzieś tam mieszkańcy zostawiają w naturze. I to też myślę, że warto poruszyć, bo wiele osób, które podróżują do Maroka, mówi, że tam jest w cudzysłowie syf, nieporządek, tak, że śmieci się walają. I owszem, miejscami to jest prawda, ale moim zdaniem to jest spłycanie tematu, mówiąc, że ktoś tam, nie wiem, śmieci, że nie wyrzuca tych śmieci i tak dalej. No ten problem też jest bardziej systemowy, tak jak w przypadku tych zwierząt bezpańskich, że tam jest potrzebne rozwiązanie jakieś odgórne. Co z tego, że ktoś wyrzuci śmieci do kontenera, skoro z tego kontenera później nikt ich nie zabierze? Przyjdą te grupy psów, po prostu porozdzierają, porozrzucają te śmieci w różne miejsca. No i się robi ten krajobraz, który gdzieś tam ludzi szokuje i tłumaczą to sobie, że o, to ci Marokańczycy muszą śmiecić, podczas gdy to nie do końca jest prawda i też rozumiem, nawet jeśli takie przypadki ktoś widział, że ten Marokańczyk może nie mieć aż takiej motywacji do zrobienia kilku dodatkowych kroków do kosza na śmieci, skoro wie, że jutro i tak nikt tych śmieci nie odbierze i wiatr to rozwieje albo jakiś pies wyciągnie i tyle, więc to też jest przykry temat i też dosyć skomplikowany i tak jak mówiłem, wymaga rozwiązań jakichś takich bardziej odgórnych.
Ale wracając do van life'u, to chciałabym też powiedzieć, że korzystaliśmy normalnie z Park Fortnite, jeśli chodzi o miejscówki dzikie i je tak naprawdę byliśmy chyba 3 razy tylko na kempingu. Wszystkie pozostałe noce spaliśmy na dziko lub na parkingach strzeżonych gdzieś tam przy mieście.
Tak, ale też staraliśmy się gdzieś tam sami puścić wodę fantazji i wjechać w tą dziwną, krętą dróżkę tam po prawej. Nie no, co ty, nie wjedziemy, wjedziemy. Więc też nasze Ducato zostało solidnie przetestowane w warunkach pustynnych. Teraz mogę chodzić i opowiadać, że no, mojego busa to dopiero piaski Sahary powstrzymały i tam się zakopałem. W sumie zakopałem się prawie specjalnie.
A bo tak, bo chciałem taki experience. Jak to wygląda z Ducatą?
Tak było.
Tak. Warto też wiedzieć, że przed wjazdem na Saharę warto spuścić powietrze z opon, żeby łatwiej się jeździło. No ale to nam nie pomogło i tak się zakopaliśmy. Ale no też jeszcze dopowiem, jeśli chodzi o te dzikie miejscówki, no że czasem się zdarza, że nawet gdzieś po prostu wyrośnie człowiek parkingowy na dzikim miejscu i on stwierdzi, że on pilnował całą noc swojego vana, chociaż nie widziałeś go ani razu, i zechce jakieś tam pieniądze. Raczej się wtedy targowaliśmy, czasami się płaciło, czasami się ugadało, czasami się go zaprosiło na herbatę i po prostu wystarczyło poświęcić mu czas, ale warto mieć w pamięci, że trzeba mieć jakieś tam drobniaki na to, żeby ci parkingowi zaspokoić ich potrzeby.
Wracając też do van life'u, to u nas van life w Maroko równał się paliwo, bo tam przejechaliśmy ponad 5000 km w 90 dni. No jeśli chodzi o tankowanie, to myślę, że dość istotnym jest, żeby zaopatrzyć się w gotówkę. Że w Maroku generalnie płatność kartą jest prawie że niemożliwa. Na niektórych stacjach benzynowych było to możliwe, ale to był jakiś bardzo mały procent, przynajmniej dla nas to, co my widzieliśmy. I dobrze jest mieć dużo gotówki. Można wypłacić pieniądze przy właściwie każdym punkcie poczty. Jest bankomat, w którym to można zrobić, także to jest o tyle spoko. I jak Maja mówiła o tych parkingowych, no to właśnie trzeba było się z nimi ugadać, łamane na dogadać. To też był trochę problem, bo w Maroku jest w ogóle zawiła sytuacja, jeśli chodzi o języki, bo oni tam wbrew powszechnej opinii wcale nie porozumiewają się po arabsku. To jest jakiś dodatkowy język, ale oni mają taki swój dialekt jakiś taki różny od arabskiego, który się nazywa Darija, który w ogóle nie jest pisany. Potem mają ten język arabski, mają język francuski, który im Francuzi zostawili i to jeśli chodzi o taki język obcy, to to jest najbardziej popularny. Ale po angielsku niektórzy młodzi ludzie mówili, niektórzy nie, więc dla nas jako osób nieporozumiewających się po francusku to mieliśmy tam trochę problemów. Potem już podłapaliśmy kilka słów w Daridży, w tym ich języku, więc mogliśmy się jako tako dogadać i oni tam do nas mówili o, you berber i byli bardzo zadowoleni, że powiedziałem, że chcę dwie bułki.
Ale kalkulator zawsze mamy w telefonie i zawsze można się targować, czy tam pokazać cenę na palcach, czy w telefonie. Nie ma z tym problemu. Język werbalny jest wszędzie. Można się zawsze nim porozumiewać.
No właśnie chciałam pytać o te bankomaty, jak to jest z tym wypłacaniem tej gotówki, bo tak jak my na przykład jesteśmy w ogóle nie gotówkowi, więc dla nas to byłby problem. Ale to super, Michu, że tutaj wspomniałeś, że tak naprawdę nie ma z tym problemu, żeby wypłacić te pieniądze. Ale moje pytanie jest takie, a jak z internetem?
To dobre pytanie, bo my jako prekursorzy internetu
marokańskiego
w dobrej cenie właśnie rozkminiliśmy, że jest iż operator, który ma inną usługę, która była dosyć przystępna cenowo, to się chyba nazywało Win by Inui, ale jakie tam były ceny, to już nie pamiętam w tym momencie.
Znaczy oczywiście to były ceny wyższe niż w Europie. To było za 20 euro. Tak, za 20 tak. euro był nielimitowany internet w social mediach.
Tak.
I chyba nie, chyba mniej 40 giga? 60? 60 albo 80.
Wiesz co, nie pamiętamy dokładnie, w każdym
Czyli
razie.
Było tak, że za 20 euro faktycznie my co miesiąc zmniejszaliśmy sobie nawet tą cenę tych gigabajtów, które są na wszystkie witryny, bo my w większości korzystamy z social mediów, więc po prostu klikaliśmy tą opcję unlimited internet dla Instagrama, dla Twittera i dla Facebooka, więc czy to rozmowa z rodziną przez wideo na Messengerze, czy właśnie zadawanie postów na Instagramie, to wszystko szło z nielimitowanego internetu.
Powiem tak, to jest super cena, ponieważ my raz poszliśmy na hajka przy taryfie, poszliśmy na górę i mi złapało roaming z Marokko i za chyba 0,8 megabajta zapłaciłem 148 zł. Więc się musiałem ze swoim operatorem wykłócać trochę. Złożyłem dwie reklamacje, bo musiałem się odwołać oczywiście. I się udało, ale no to dobra stawka, powiem wam, 20 euro.
Tak.
No, tak. Ja już teraz potwierdziłem w międzyczasie i sprawdziłem, i to było za 70 giga internetu i te nielimitowane social media, to było około 17-16 euro.
Tak, ale normalna stawka, tak jakby się poszło do T-Mobile czy do Vodafone, to jest 20 euro za 20 giga, więc to jest po prostu super opcja. Normalnie te gigabajty lecą jak szalone i to nie jest wcale
tak. I jeszcze raz kończąc temat internetu, jeszcze raz, jak się nazywała ta platforma, operator?
To był operator Invi, I-N-W-I, ale jakby to była taka podmarka Win by Invi.
Okay. Tak, i też warto powiedzieć, że z zasięgiem w Maroku nie ma żadnego problemu i myślę, że jest zdecydowanie lepiej niż w Hiszpanii.
I na Saharze dalej jest.
Chociażby. Tak, serio, tam można być pośrodku niczego, a zasięg i tak będzie.
No, jak pośrodku niczego nagle ci przychodzi pan, to trudno... No,
na pewno mają na to metody, żeby was znaleźć.
Jakieś czujki mają, na bank jakieś czujki mają porozstawiane.
Może news, jakiś router w plecaku albo coś dla nas, nie wiem.
Dobra, słuchajcie, mamy taki, słuchaliście już tego pierwszego odcinka z Pauliną, więc wiecie, jak to wygląda. Więc wiecie, że mamy teraz takie dwa standardowe pytania. Niestety, kurczę, już spaliliśmy to, bo już wiecie i przesłuchali, nie wyrobiliśmy się, żebyście nie słuchali tego, więc już trochę jest to spalone. Ode mnie pytanie jest takie. Wasze top, dzisiaj ja mówię ile, wasze top 6 miejscówek w Maroko, które
Kasia, oni
totalnie...
tam byli 3 miesiące i przejechali 5000 kilometrów.
Dobra, 8. Wasze top 8 miejscówek w Maroko.
Zrobiliśmy tą listę. Nie, żebyśmy byli
że
nieprzygotowani.
Kurde, no. Musimy następnym razem, wiesz, nie wypuszczać, dopóki wszystkich nie nagramy odcinków.
No dobra. No to tak, zaczynając od dołu, myślę, czyli top 8. No to 8 dla nas jest Marrakesz, ale z pewnością jest to takie pierwsze miasto, z którym my się też spotkaliśmy w Maroku, bo byliśmy tam samolotem i myślę, że to też jest fajna przygoda na początek, ale tak Maroko ogólnie nie wygląda, to jest tylko jakiś wycinek Maroko. Jest to bomba kulturowa, trzeba tam po prostu zrobić kilometry po Medinie, zgubić się, znaleźć się, popróbować jedzenia, bo w Marrakeszu jest zupełnie inne jedzenie niż w całości Maroko i trzeba po prostu popróbować różnych rzeczy, bo później w środku Sahary się tego nie spróbuje. Tam też poznaliśmy Kasię z Marrakeszu i trzeba tam kupić też olej arganowy od niej, bo jest najlepszy, jeśli chodzi o pielęgnację skóry. Jakby do tej pory go używam i jestem zakochana i na pewno będę musiała go kupić ponownie. No i tak, to jest 8.
To ja może teraz powiem miejsce numer 7. To jest Tagazu, to pewnie miejscówkę kojarzycie przez to, że się lubujecie w surfingu.
Oczywiście.
To jest taka marokańska mekka surfingowa i nam się podobało, że tam był taki właśnie luźny klimat. Było to miejsce co prawda dosyć turystyczne, ale czuć było, że było i marokańskie, i takie luźne europejskie, i też nam się bardzo podobało, bo tam był skatepark w Tagazu, właśnie na takim klifie z widokiem na... No właśnie, z widokiem na ocean, który też powstał, tak jak wcześniej mówiliśmy o tym odpowiedzialnym podróżowaniu, to tam go jakaś fundacja non-profit postawiła i można, chcąc pomóc ludziom, po prostu pomóc ten skatepark, tak, bo tam było widać, że cała masa dzieciaków w klapkach lub nawet bez śmiga na deskach i świetnie się bawią i to jest na pewno fajna sprawa.
Oni zapewniają im te deski, rolki do nauki i to jest takie oderwanie tych dzieciaków z ulicy, żeby miały nową zajawkę i naprawdę widać to tam, te dzieci tam są i non-stopa jeżdżą. Dobra, miejsce 6. Ja do 7 jeszcze bym dodała Insuan, bo Insuan też nam naprawdę się bardzo podobał. To jest kolejna miejscówka surferska. One są blisko siebie, więc ogólnie te dwa spoty są bardzo, bardzo na plus.
A próbowaliście surfingu?
No nie, bo było trochę za zimno jeszcze.
Ale są ciepłe pianki.
Są, ale
nie,
ja też na początku miałam trochę przygód brzuchowych, później się trochę nawet przeziębiliśmy, więc trochę bardziej uważaliśmy na zdrowie, ale z pewnością jak wrócimy do Maroka i zrobić ceramikę i jeszcze zobaczyć trochę bardziej północ, to z pewnością też będziemy chcieli spróbować surfingu. Tak, szóstka to są wodospady Uzut. To jest też miejsce niedaleko Marrakeszu, bo chyba jakieś 2 godziny drogi. To jest jak najbardziej turystyczne miejsce, ale po godzinie 14 nagle się robią tam pustki i kąpaliśmy się pod samym wodospadem. Można
Siestę
pływać.
Mają?
Proszę,
siestę?
Nie.
Nie wiem, o co chodzi, ale nagle się rozproszyło towarzystwo.
Tak, po prostu te wycieczki już później tam nie docierały, przestały takie tam, takie tracwy tam pływają i one nagle też przestały pływać i nagle o 14 się zrobiło zupełnie dzikie miejsce z pięknymi widokami i z pięknym światłem.
Tak, to jest chyba drugi najwyższy wodospad w Afryce.
Tak.
I jeśli gadam głupoty, to mnie poprawcie, ale naprawdę jest wysoki.
Okej, fajnie.
Dobra, teraz miejsce numer 5. Jest takie miasto Ouarzazate i to jest między Marrakeszem a powiedzmy pustynią Merzouga i pod tym miastem jest oaza Fint, która nam się mega podobała. To wyglądało po prostu jak z jakichś filmów, w sensie tam było tak zielono, było tyle palm, jeszcze była taka fajna miejscówka, że można by było przejechać po prostu przez rzekę, przez wodę i zaparkować na boku tej rzeki, tam też spędziliśmy kilka dni. Było naprawdę świetnie, pamiętam do teraz jak te gwiazdy tam świeciły.
I żaby kumkały i rano się budziło, a widzisz te kobiety, które piorą w rzece i to było takie prawdziwe afrykańskie doświadczenie. Jakby tak sobie właśnie wyobrażałam, że tak ta podróż będzie wyglądać. No super. Dobra, czwórka. Kamienie w Tafraut, czyli kolorowe kamienie, o których wiedzieliśmy, że pojedziemy do nich od samego początku, bo kamienie są w naszych kolorach, więc po prostu musieliśmy tam jechać. Historia jest taka, że pan
belgijski
Belgijczyk,
artysta
pomalował kamienie po prostu, kiedy zmarła mu żona. No i jakby tam jest magia w tym miejscu. Spędziliśmy tam też 3-4 dni i no to, co tam się działo, ta cisza, kiedy nagle my po paru miesiącach bycia przy oceanie czy przy morzu non-stop, nagle wjechaliśmy tam i po prostu była cisza. Jeszcze pamiętam, że była pełnia, jakby naprawdę magiczne miejsce.
Kolejnym miejscem na naszej liście, na pozycji trzeciej, czyli wchodzimy na podium, jest Merzouga, czyli pustynia. I to jest właśnie taka pustynia, jaką sobie wyobrażamy, myśląc o pustyni, że były ogromne wydmy z piasku, takiego złotego. W Maroku generalnie jest Sahara, ale jest dostęp do dwóch pustyń. Jedna z nich to jest Merzouga, a druga to jest chyba Erek Czebi, o ile dobrze kojarzę, my na Erek Czebi nie byliśmy. Z tego, co słyszeliśmy, to jest taka pustynia przeplatana gdzieś tam z jakimiś zaroślami, ale właśnie ta Merzouga, to nasze miejsce trzecie, to był dla nas kosmos. W sensie to było coś, tak inny krajobraz, którego nigdzie nie widzieliśmy, nawet nic podobnego. I tak jak wcześniej mówiłem, że się zakopałem trochę na własne życzenie tam, a to dlatego, że można było podjechać autem pod same wydmy. Nawet takim dostawczakiem jak naszy, który ma gdzieś tam napęd na dwa koła, to można było po prostu spędzić noc pod tymi wydmami i to było też świetne.
Tak. To było też miejsce, gdzie widzieliśmy pierwszy raz i ostatni raz skorpiona. Więc tak, to kolejny prawdziwy experience afrykański.
Okay.
No dobra, drugie miejsce, czyli plaża w Al Hoceima na samej północy Maroka. I to jest miejsce, gdzie na pewno chcemy wrócić. Po pierwsze jest o wiele bliżej, po drugie to jest zupełnie dziki teren, który jest też z tego, co słyszeliśmy, niedofinansowany przez króla Maroka, przez polityczne względy. Pominimy to. Jest to park narodowy, który jest zupełnie dziki, jest tam mało turystów, nie ma zabudowań żadnych, nie ma hoteli, mogliśmy stanąć na samej plaży, która była drugą najpiękniejszą plażą w Maroku. Zupełnie, zupełnie kosmos i sprawdzaliśmy ceny tamtejszych tych chatek rybackich, bo naprawdę jeśli miałabym tam gdzieś coś kupić, to właśnie w parku Al Hoceima.
Myślę, że to było super, że to jest tak naprawdę to samo morze, bo ten park narodowy Al Hoceima leży na północy Maroka, przy Morzu Śródziemnym. I to jest tak naprawdę to samo Morze Śródziemne, które mamy w Hiszpanii, które jest zabudowane jakimiś ogromnymi wieżowcami czy hotelami i tak dalej. I też jaramy się tu w Europie, że mamy swoją skałę Gibraltar, podczas gdy po drugiej stronie Morza Śródziemnego tych skał tam jest milion i po prostu na nikim to nie robi wrażenia, że to tak wygląda, a nie inaczej, i to też skradło nasze serce. A naszym numerem jeden to myślę, że jest najpiękniejsza plaża, na jakiej byliśmy, nad oceanem, Legzira. Tam był taki ogromny łuk naturalnie powstały, taka Zobaczę formacja.
Ten filmik wasz na motocyklu.
No, i to było właśnie tam. No, tam krajobraz był kosmiczny. Naszym zdaniem to jest najładniejszy kawałek wybrzeża oceanu. To jest powiedzmy gdzieś na południe od Agadiru, aż właśnie do tej Legziry. Tam tak, tam znowu zaczyna być zielono i są też góry, te formacje skalne. Ten ogromny klif i ten łuk to naprawdę robi niesamowite wrażenie, jak się tam jest.
Tak, tak, bo to jest miejsce jak z bajki i myślę, że jak będę umierać, to właśnie będę miała ten przed oczami, bo mam taki właśnie 15-sekundowy filmik, który po prostu robi na mnie takie wrażenie za każdym razem, jak go odpalam. No i plus to, że właśnie mieliśmy przyjemność być tam z The Big Five Family, którzy stwierdzili, że dobra, jak nie tutaj, to nie wiem, gdzie wsiądziecie na motocykl. No i wzięli nas na przejażdżkę po samej plaży.
Przy zachodzącym słońcu.
Tak, to są te momenty, które się...
Zobaczyłam wasz filmik, jak wy jedziecie we dwie, to aż sama miałam po prostu łzy w oczach i mówię, Jezu, jak cudownie, jak pięknie, po prostu jak z jakiegoś filmu. Naprawdę, przepięknie.
Tak było.
Też mam łzy w oczach teraz.
Piękne wspomnienia. Jezu, aż mi się tak ciepło zrobiło. No, fajnie.
Musicie jechać do Maroka.
Mamy tatka, więc nie, możemy. Mamy plan, żeby może ewentualnie polecieć.
Po prostu spakować deski, trochę ciuchów i sobie po prostu uderzyć na surfa tam i to wszystko, bo jednak no, podróżowanie z psem po Maroko dla nas jest chyba granicą nie do przekroczenia.
Nie do przejścia.
Zostawicie tatka gdzieś tutaj w Andaluzji na tranquilo.
Postawimy kapelusz, żeby zarabiał na chrupki i tak.
No, ale
rodzice pójdą balować.
Ale sami wiecie, że na przykład, żeby tak fajnie poznać trochę Maroko, no to jednak potrzebne jest te minimum 2-3 miesiące właśnie, żeby móc zjechać właśnie na dół i na spokojnie doświadczyć jakby każdego tego miejsca, każdej chwili. Mhm. W sposób taki trochę bardziej intymny.
A ja mam pytanie właśnie, bo mi się przypomniało, że pamiętam, że jak właśnie w zeszłym roku wszyscy jeździli tak do Turcji, no to do Turcji trzeba było wykupić wizę. Ta wiza tam obejmowała 3 miesiące. Jak jest z Maroko? Czy możesz wjechać i no limit zostać?
Nie, jakby też jest wiza, jest ona darmowa, jest ona dawana przy przekroczeniu granicy i ona jest też właśnie na 90 dni. Można cofnąć się do którejś z enklaw hiszpańskich w Maroku, na przykład do Ceuty, wjechać tam na jeden dzień i wyjechać znowu, wjechać w kolejne 3 miesiące do Maroka.
Albo pojechać do Mauretanii, jak ktoś ma bliżej.
Albo pojechać do Mauretanii też.
A co jest to ważne, to granica z Algierią jest zamknięta od 96 roku, więc jak ktoś by miał ambitny plan przejechania dookoła Morza Śródziemnego, to jest niestety niemożliwe, bo ta granica jest zamknięta.
Jakby z tą wizą nie ma problemu. Jeszcze chciałam odnieść się do słów Arka odnośnie tego czasu. Wiadomo, że fajnie jest spędzić dużo czasu w Maroku i sporo popodróżować, ale widzieliśmy też bardzo dużo surferów, którzy po prostu jeździli na miejscówki. W Maroku też są autostrady, więc naprawdę można szybko się przemieścić w, dajmy, środkową część, gdzie są te miejscówki surferskie. I myślę, że można tam wpaść normalnie na miesiąc. Zakochacie się i tak i tak wrócicie statkiem.
No dobra, to jest takie szybkie pytanie, jak już próbujesz mnie namówić, żeby pojechać vanem. Jak droga benzyna tam jest?
5 zł za litr diesla.
No, jakoś wychodziło piątkę. Ale mało to. Jakbyście kiedyś mieli jakieś problemy z samochodem, To Maroko to jest świetne miejsce, żeby wam
ja
naprawić
wiem,
samochód.
Ja wiem, bo nasi znajomi, jak pojechali
problemy
do Maroko...
Problemy z samochodem teraz mówisz, jak my silnik od 6 tygodni reperujemy?
To nieważne. Ja wiem, bo są specjalne warsztaty, w których można na przykład specjalizują się, żeby zrobić zawieszenie w takim zwykłym vanie, czy tak. waszym vanie po prostu i dostosować tak. go pod pustynię. I to jest po prostu, oni to robią... No. W 2 dni, tak. więc...
Tak, tam tak. było bardzo dnia, dużo
6 tygodni silnik wymieniamy.
Które specjalizują się w blacharce i w lakierowaniu i bardzo dużo ekip fanlife'owych widzieliśmy, które właśnie były po świeżym lakierze i zmianie koloru vana, bo faktycznie po prostu tam się to opłaca.
No proszę, czyli jak próbuje, jak ktoś nas słucha i planuje remont samochodu, to jedźcie od razu do Maroko.
I jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała odnośnie benzyny. To jest super ważna rzecz. Jeśli macie gaz w kamperze, no to najlepiej załadować go w Hiszpanii, żeby wystarczył na jak najdłużej, bo tam gazu nie da się kupić. Jakby tam nie ma czegoś takiego na stacjach benzynowych.
LPG takiego, żeby sobie zatankować, albo można się przygotować na to, żeby korzystać po prostu z gazu w butlach, którzy mają w Maroku,
tak.
bo tam cała masa rzeczy działa na gaz od kuchenek po... Przeróżne rzeczy, więc nie ma tam żadnego problemu z dostępem do e-butli z gazem, no ale jakby chcieć napełnić swoją, to już jest bardziej problematyczne.
Nie widzieliśmy ani jednej stacji, gdzie był sprzedawany gaz.
Okej, okay, to z braku gazu przenosimy się na drugi top.
Tak, już
czyli...
znowu nie zaskoczymy was niestety, jeżeli chodzi o pytanie.
Ja od razu uprzedzę, że domyślam się, jaka będzie jedna odpowiedź, ale wasze top 3 rzeczy w vanie.
Nie oszukujcie, że myślicie, bo wiemy, że już się zastanawialiście.
No to ja od razu mówię, że Birkenstocki. Gumowe najlepiej.
Gumowe klapki. To jest obuwie całoroczne, w zależności od tego, czy ma się zimowe skarpety, czy nie. I tak. To jest po prostu... To
czy wy wiecie, uwaga, taka ciekawostka. Czy wy wiecie, że Arek w tym roku dopiero zmienił Birkeny, w sensie kupił Birkeny sobie, a ja rok temu swoje pierwsze Birkeny i
ja
totalnie przepadliśmy.
Czyli ja chciałem kupić już 3-4 lata temu, kiedy Brad Pitt w nich chodził, ale wiecie,
ale
jednak...
teraz absolutnie sobie też
no.
nie wyobrażamy tego. Ja tak, już mam 2 pary tak. i sobie nie wyobrażamy życia bez Birkenów.
Tak, a ja swoje... Tak, swoje klapki wymieniłem po
7 latach.
Dobra.
Numer 2?
Numer 2.
Rzecz.
Tak,
druga rzecz.
Ja bym powiedział, że to jest bielizna termiczna, zabierana niezależnie gdzie się jedzie i w jaką porę roku, żeby mieć coś takiego, co można ubrać pod spód, to jest ciepłe, bo jak to mówią, nigdy nie wiadomo.
Merynos, w sensie bielizna termiczna, tak. najlepiej z merynosa. My to kupiliśmy używane na Vinted, czy tam mamy z jakichś second handów i naprawdę to jest rzecz, która uratowała nam wiele razy sytuację i nasze zimne ciało. Tak, a trzecia rzecz?
To jest skomplikowane, nie wiem, musiałbym chwilę pomyśleć.
Michu, ja myślę, nie zawieź mnie, błagam.
Akcesoria związane z robieniem kawy.
Tak jest!
Kawa.
Tak!
Wcale to nie była sugerowana.
Nieważne, ale padła. Ja...
Ale to jest prawda. No, na przykład w podróży do Maroko miałem ciężki czas, bo tam taka kawa dostępna normalnie, powiedzmy na ulicy, nie żadna specialty, no to był problem to wypić. Więc dobrze jest mieć swoje akcesoria.
Maja, a ty twoje numer 3, no bo ty nie pijesz kawy, więc twoje numer 3?
3.1.
No, właśnie w sumie filtr przeciwsłoneczny 50 i dobre okulary przeciwsłoneczne. Dopiero przy Van Life'ie zobaczyłam, jak zmienia się obraz i jak zmienia się komfort patrzenia, czy to na jazdę, czy po prostu patrzenia w słoneczny dzień, kiedy ma się prawdziwe okulary z dobrej jakości szkłem.
No. Tak jest.
Co odcinek inne odpowiedzi?
Nie, no kawa się trochę przeplata
no
w tych
dobra.
Odcinkach, więc ja jestem bardzo rad tej odpowiedzi od każdej z osób.
Kawa się trochę powtarza, ale mimo wszystko mamy... To jest naprawdę ciekawe pytanie, bo dużo... W sensie poza kawą nie było jeszcze odpowiedzi, która by nam się powtórzyła, więc to jest naprawdę...
O, super.
Tak, więc to jest naprawdę fajne.
Fajnie.
No dobrze, kochani, dziękuję wam.
Dziękujemy.
Tak, to, dziękujemy. Przepraszam, Kasiu, tak, bo ja jakby na początku odcinka zamuliłem, bo byłem tak rad z tego, że wygrałem z Kasią w kamień, nożyczki, papier. Dlatego tym razem ja zakończę ten odcinek i tak. Dzięki wam wielkie. Powiecie, prócz Instagrama, Van Paweł, możemy jeszcze gdzieś was zobaczyć, czy skupiacie się tylko i wyłącznie na tej jednej platformie?
Skupiamy się na Instagramie, ale mamy też TikToka i mamy też shortsy na YouTubie, więc jeśli chcecie i korzystacie z innych platform, to także tam zapraszamy.
Okej, wszystko na pewno podlinkujemy jakby w opisie odcinka, więc kończymy na dzisiaj i dzięki wielkie za dużą, dużą
pigułę
wiedzy na temat Marokko i waszego jakiego doświadczenia.
Tak, super. Ściskamy, kochani.
Do usłyszenia.
Pa.
Pa.
Pa.